Rezerwat Morsa.
Leteczyńska. Witam Was bardzo ciepło ze studia Radia Mors w ten wietrzny, zimny wieczór. Rozpoczynamy kolejny odcinek Rezerwatu Morsa. Przygotowałam dzisiaj dla Was coś o faunie morskiej. Nie było trzeba szukać daleko, bo zaledwie paręnaście minut stąd, SKM-ką, mamy gdyńskie akwarium. Planując moją wizytę, zastanawiałam się, jak oddać klimat tego miejsca, skoro zwierzęta za szybą nie są w stanie same o sobie opowiedzieć dźwiękiem. Wróciłam do domu z materiałem na dwie audycje, ale zanim do tego przejdziemy, zanim pokażę Wam moją rozmowę z kierownikiem Akwarium Gdyńskiego, Arturem Krzyżakiem, chciałabym sobie pozwolić tutaj na pewną dygresję. Jestem na takim forum na Facebooku, jest to grupa facebookowa Koty Nasza Pasja i na tym forum niedawno użytkownicy, administratorzy wpadli na taki bardzo fajny pomysł. Stworzyli taką fajną mini inicjatywę, która polegała na tym, żeby opisywać zdjęcia z myślą o niewidomych użytkownikach naszej grupy. Na grupie często wymieniamy się zdjęciami naszych kotów, wrzucamy je, dajemy zabawne opisy. Wygląda to w ten sposób, że osoby niewidome, mimo tego, że nie widzą zdjęć, które tam wrzucamy, mają swoje czytniki, które czytają za nich całe strony tekstu. Więc w momencie, kiedy wrzucamy zdjęcie na stronę internetową, można je opisać. Oczywiście trzeba to zrobić w szczególny sposób. Musimy odwołać się do takich zmysłów, które niekoniecznie dotyczą koloru, ale bardziej na przykład dotyku czy zapachów. I uważam, że jest to bardzo fajny pomysł, który warto byłoby przekazać dalej. Także jeśli udzielacie się na różnych grupach facebookowych czy na jakichkolwiek forach, może warto zaproponować innym grupowiczom właśnie coś takiego z myślą o osobach niewidomych. Mam nadzieję, że może któregoś z słuchaczy uda mi się tutaj zainspirować, no ale może przejdźmy już teraz do głównego tematu mojej dzisiejszej audycji, czyli rozmowy z kierownikiem Gdyńskiego Akwarium, Arturem Krzyżakiem. Zapraszam.
Ja tutaj zacząłem zabawę z akwarium, najpierw będąc na uniwersytecie, na doktoracie, budując edukację. I w mojej ocenie akwarium to jest taka placówka, która nie jest muzealną placówką, tak jak wszystkie ogrody zoologiczne jest placówką czysto edukacyjną. Cel jako taki ideowo, no to jest popularyzacja emocji. Tylko i wyłącznie emocji do zwierząt, bo jeżeli te zwierzęta i środowisko polubimy, to wtedy fajniej i łatwiej jest je chronić. I w ten sposób staraliśmy się też przygotować nasze ekspozycje, żeby można było zobaczyć zwierzaki wyjątkowe.
Widzę, że staracie się tak dobierać to, co jest w akwarium, żeby odzwierciedlało jakoś ich prawdziwe życie, prawda?
Staramy się robić zbiorniki biotopowe. Mamy taką specyfikę obiektów, w którym nie możemy zamontować bardzo dużych zbiorników. Jest to związane z tym, że cały czas jesteśmy na sztucznym molo. Molo usypane na kesonach o bardzo ograniczonej nośności. Sam budynek stoi na palach. Jeżeli chcemy postawić jakiś większy zbiornik, to musimy konstrukcję budować, że tak powiem, od piwnic, a właściwie od gruntu. Zaczynać od wbijania pali w dno. Do tego jeszcze budynek nie był przewidziany na duże zbiorniki. W momencie, kiedy był projektowany, duża część budynku, szczególnie ta stara, to jest część biurowa i część laboratoryjna, bo tutaj miał siedzibę instytut, właściwie do połowy lat 90. W związku z czym, no niestety, małe zbiorniki. W tych małych zbiornikach staraliśmy się postawić na to, żeby były w miarę fajnie i zadbane, tak dopieszczone same ekspozycje. Tak, żebyśmy nie widzieli zwierzaka na szkle albo zwierzaka w środowisku zupełnie innym, tylko żebyśmy mogli zobaczyć, jak taki wycinek środowiska może wyglądać. Nie zawsze wyszło nam to idealnie, ale staramy się, no i osoby, które się tym zajmują, naprawdę z dużym sercem podchodzą do tych zbiorników, więc zarówno dekoracje, jak i same zwierzęta są przez nas rozpieszczane.
Ale tak jak budowaliśmy edukację w akwarium, to zaczęliśmy oczywiście od zajęć z szkołami podstawowymi i liceami jeszcze wtedy, później to były gimnazja. To wydawało się najprostsze i najbardziej intuicyjne. Kiedy ja przyszedłem, starałem się te zajęcia zmienić na takie, jakie ja prowadziłem ze studentami, czyli na laboratoria, tak żeby każdy dostał swój materiał, bo uważam, że uczestnictwo w zajęciach, a nie tylko słuchanie nudnego wykładu, jest najbardziej produktywne i najwięcej zostaje w głowie. Poza tym, jeżeli to my to robimy, to możemy polubić te zwierzęta, które łapiemy w terenie, a jak je polubimy, to będziemy chcieli je chronić i więcej zapamiętamy.
Jakie opcje proponuje to akwarium dla studentów? Czy można na przykład przyjść na wolontariat?
Jak najbardziej. Mamy wolontariuszy, mamy także stażystów, studenci z Uniwersytetu Gdańskiego, ale nie tylko, odbywają u nas staże wymagane. Nie rozszerzamy zatrudnienia, ale współpraca wolontarystyczna z osobami pełnoletnimi jak najbardziej. I to zarówno w sekcji edukacji, czyli osoby, które lubią dzieciakom pokazywać, jak się łapie krewetki, oznaczać te krewetki, czy pracować przy mikroskopach, jak i praca ze zwierzętami w sekcji akwarystycznej.
Czy żeby pracować z tymi zwierzętami trzeba być po studiach biologicznych, czy to może zrobić każdy?
To może zrobić każdy, kto jest otwarty do tego, że nie od razu będzie karmił rekiny i koniki morskie, bo że tak powiem, musi się wszystkiego wczas nauczyć. Poza tym na samym początku przechodzi przez wszystkie elementy akwarium, czyli także przez edukację. Bierze udział w różnego rodzaju wydarzeniach, w wyjazdach terenowych, w zbieraniu materiału, we wszystkim. I wtedy znajduje się taka przestrzeń, w której każdy czuje się najlepiej. My staramy się tak dobrać rzeczy, które im dajemy, żeby nie postawić osoby, która nie lubi występować publicznie przed dziećmi, żeby im o czymś opowiadała, bo jest to sprzeczne z jej naturą i na pewno nie odniesie się z żadnym dobrym skutkiem, także dla nas.
Generalnie jak zwiedza się akwarium, warto jest znać też historię tego budynku, który zaczął być budowany jeszcze przed II wojną światową. I akwarium jest częścią Morskiego Instytutu Rybackiego, instytucji, która ma prawie 100 lat. W czasach powojennych, kiedy Polacy nie za bardzo mieli możliwość podróżowania po świecie, a naukowcy z Morskiego Instytutu Rybackiego mogli prowadzić badania w różnych zakątkach świata, zdarzało im się przywozić z tych swoich wypraw różne okazy. I część eksponatów, które mamy w tej sali, to właśnie takie, które pamiętają jeszcze te czasy. Czasy, kiedy nie istniała konwencja waszyngtońska i można było na przykład duże żółwie przywozić do Polski. Moje ulubione historie o eksponatach z tej sali to też takie, że zdarzało się, że na przykład żony marynarzy przychodziły do nas, oddając powiedzmy duże skorupy żółwi, bo okazywało się, że mąż z takiej wyprawy przywiózł wielką skorupę, a żona mówiła, no hej, gdzie ja będę to w domu trzymać, w naszej meblościance, i w ten sposób te eksponaty trafiały tutaj. Sala, w której jesteśmy, to sala poświęcona Zatoce Puckiej. Nie każdy wie, że Zatoka Pucka to jest najbardziej bioróżnorodna część Morza Bałtyckiego, objęta ochroną prawną. Więc poza pokazywaniem takich egzotycznych zwierząt z raw koralowych czy dżungli amazońskiej, pokazujemy też tą naszą polską bioróżnorodność. No trochę przeszkadza to, że morze jest mało słone, bo zwierzęta są mniejsze niż w bardziej słonych zakątkach samego Bałtyku. I tych samych gatunków morskich jest mniej, no bo nie wszystkie zwierzęta są przystosowane do tego, żeby żyć w tak słodkiej wodzie. No ale spotkamy też takie zwierzaki, których w tych bardziej słonych fragmentach nie spotkamy, bo z kolei mamy tutaj takie zwierzaki, które w bardziej słonych akwenach nie przeżyłyby.
Czyli mamy takie zwierzaki, które trochę muszą się dostosować do warunków pomiędzy.
Tak, dokładnie tak.
A co ta krewetka trzyma tutaj w łapkach?
Która?
Tutaj taki biały.
Jedzonko. Mamy poniedziałkowy poranek, więc to jest kawałek jakiegoś mięska.
Nie kurczak.
Jakiś owoc morza.
Generalnie krewetki to są takie sprzątaczki na morskiego, przechadzają się pod niej i zjadają wszystko, co napotkają. To nie jest dobra wiedza, którą teraz mówię, bo ja na przykład nie jem krewetek, mając tą świadomość, że krewetka zjada wszystko, niezależnie co spotka, bo ludzie robią różne rzeczy w morzu i to wszystko krewetki zjadają.
Ale ryby też przecież zjadają różne
Ryby nie zjadają, nie o takich syfach mówimy, ryby nie zjadają na przykład ludzkich odchodów.
Okej. Mimo wszystko uważam, że słuchacze zasługują naprawdę.
Tutaj są ryby, które są... Do tej pory oglądaliśmy zwierzęta dość spokojne, a tutaj mamy zbiornik z drapieżnikami z Zatoki Puckiej.
To jest szczupak i sandacz i okoń. To mniejsze to jest pewnie okoń. Tak, tak. I sandacza nie widzę.
Sandacza chyba nie ma w tej chwili.
Został zjedzony.
Nie, no nie, nie został zjedzony. Aż tak drapieżne one nie są.
No, widzieliśmy tutaj taką fajną rybę, która wchodziła pod nie z wyraźną czarną plamą z boku głowy. To był rekinek chodzący. On nie pływa, tylko kroczy. Gatunek, który został stosunkowo niedawno opisany. My mamy Hemiscylium punctatum, a Hemiscylium halmachera został opisany, o właśnie wychodzi, 4 lata temu. Co jest dowodem na to, że nawet takie dość duże zwierzęta, bo osiągające niemal metr długości, są cały czas odkrywane. Ten świat morski jest dość zawiły, jest fajnym miejscem do realizowania siebie. Jak się mu przyjrzymy, to jest wrażenie takie, jakby on cały błyszczał, tego ciała. To ma związek z tym, że ciało rekinów pokryte jest ich zębami. Dzięki temu sprawia mniejszy opór przy pływaniu. Stąd też zapożyczenie takiej struktury dla strojów choćby triatlonistów. Jedną krokodylicę. Jest to najmniejszy krokodyl, kajman krokatyski, najmniejszy z krokodyli światowych. Ona już jest w pełni dojrzała. Więc większa nigdy nie będzie. Większość osób uważa, że ona się nie rusza, ale ma mega upodobanie do biżuterii. Szczególnie biżuterii, która jest wyposażona w jakieś lekko zielonkawe albo z masą perłową elementy i wtedy zdarza się, że atakuje także na szybę. Taki połysk powoduje, że krokodyl, którego część osób uważa za wypchanego i włożonego do wody, rzeczywiście pokazuje, że żyje.
Chyba takie białe cyrkonie to nie jest to, co on lubi.
No chyba nie. Myślę, że troszkę mniej jej przypominają pokarm, ale to dobrze. Staraliśmy się przygotować w tej sali takie środowisko, które dotyczy połączenia wody i lądu. To połączenie to nie zawsze tylko wody przybrzeżne, ale także dziwne zwierzęta. Do tych dziwnych zwierząt będziemy zaliczali strzelce indyjskie. Rybki, które plują wodą, ściągając owady, albo strącając raczej owady z różnego rodzaju traw, które są nad wodą. Nasze strzelczyki, które teraz mamy, są młodziutkie, więc tego jeszcze nie możemy obserwować. Ale doskonale widać, że generalnie są to ryby zauroczone tym, co się dzieje nad wodą. Oczy skierowane do góry i tłoczną gębową są w stanie wystrzelić kropelkę wody naprawdę bardzo celnie. Zresztą jak się przyjrzymy, te wszystkie krople tutaj, to są ich próby ustrzelenia czegoś, co ich zdaniem było na szybie.
Gdzie one żyją? Bo tutaj widzę takie korzenie, które są zanurzone w wodzie.
Generalnie mangrowce, czyli zarośla mangrowe. Mówimy tutaj przede wszystkim o Azji, o wybrzeżach azjatyckich. Ryby estuaryjne, tolerujące lekkie zasolenie. W tym zbiorniku, przejdziemy się później na zaplecze, a to pokażę pani zwierzaki, których jeszcze nie wsiedliliśmy, czyli poskoczki mułowe. Takie ryby, które wychodzą na ląd. Często nauczyciele popełniają taki dziwny błąd i mówią, że jest to coś pomiędzy rybą a płazem. No oczywiście to jest nieprawda, ale są to ryby, które bardzo fajnie pokazują, jak można się wyspecjalizować, jeżeli chodzi o pobieranie pokarmu. Zresztą w każdym ze zbiorników staramy się mieć zwierzaki, albo przynajmniej jeden gatunek, przynajmniej zwierzaka, który jest wyjątkowy pod jakimś dziwnym względem, tak żeby można było fajnie edukacyjnie go przybliżyć. Szczególnie dobrze prezentuje się to na dole w zbiornikach rafowych, bo tamtych opowieści o dziwacznych zachowaniach, albo też o dziwacznych zachowaniach socjalnych pomiędzy zwierzakami jest zdecydowanie więcej niż u zwierząt słodkowodnych.
Tą rybę znam, to jest aksolot.
Tak, to płas. Dość wyjątkowy, bo rozmnażający się neotenicznie, czyli nigdy nie osiąga dorosłej postaci. Mamy tutaj do czynienia z postaciami larwalnymi, tak jakby z kijankami. Jeżeli miała pani kiedyś okazję widzieć, nie wiem, traszki albo nasze salamandry w zbiornikach, też mają takie pierzaste skrzela w momencie, kiedy jeszcze są w postaci larwalnej. U aksolotli sytuacja jest o tyle ciekawa, że one nigdy nie dojrzewają. Czyli zaczynają się rozmnażać jako postać młodociana, postać larwalna. Co im to daje? Daje im to jedną niesamowitą rzecz, czyli możliwość regeneracji. Ich komórki zachowują dość duży stopień zdolności regeneracyjnych. No jest to kręgowiec, który potrafi sobie odbudować ramię. No i oczywiście jest objęty konwencją waszyngtońską dotyczącą handlu. Tutaj mamy...
To w jaki sposób udało Wam się pozyskać aksolotle do tego akwarium?
To znaczy... CITES razem ze swoimi załącznikami tak naprawdę jest konwencją, która reguluje handel. Czyli jest możliwy handel zwierzakami, nie wszystkimi oczywiście, ale tylko zwierzętami z odpowiednimi świadectwami. W ten sposób obniżając możliwości rynkowe staramy się chronić zwierzęta. Tak? Uważamy, że jesteśmy członkiem CITES, więc jak najbardziej mamy na to wpływ. Mamy ich tak dużo dlatego, że one się u nas rozmnażają. więc z tym też nie było problemu. Tutaj mamy odmianę dziką, czyli tą ciemną, oraz formę albinotyczną, która bardzo często jest spotykana w handlu. Dalej mamy piranie czerwone. To jest żłobek piranii, dlatego jest ich tutaj stosunkowo dużo w jeszcze małym zbiorniku, dlatego że czekają na swój większy dom na dole. One trafią do sali, która jest poświęcona w całości Amazonii. No oczywiście to ta najgroźniejsza z piranii, ta, która jest bohaterką filmów i jest taka straszna i krwiożercza. Natomiast no, musimy sobie zdać sprawę z tego, że sama jedna pirania krzywdy nikomu nie zrobi. Oczywiście ma bardzo silne zęby, ale ta siła tego gatunku tkwi w grupie. Czyli pojedyncza ryba nie jest w stanie nic zrobić, a całe stado tak, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że nie dostają regularnych obiadów ani śniadań. Czyli sytuacja jest bardzo prosta, kiedy taka grupa 200-100 piranii sobie pływa i pojawi się w wodzie obiad. To każda z nich musi wziąć chociaż kęs tego obiadu, bo może nie dożyć do następnego karmienia. Czyli w sensie nie karmienia, tylko do następnej sytuacji, mówię o środowisku naturalnym, kiedy znajdzie się pokarm. Więc dlatego ta dziwna sława piranii, czyli to, że są w stanie rozebrać nawet bardzo duże zwierzę bardzo szybko. Każda z nich bierze sobie po kęsie, po dwa i musi się spieszyć, bo nigdy nie wiadomo, czy dla niej tego jedzenia wystarczy. Ciekawostką jest to, że piranie nie gryzą tak jak my, w sensie nie używają żuchwy, tak jak my przy gryzieniu jabłka, tylko chwytają tylko kawałek jedzenia i wykonują obrót dookoła osi ciała. Mają na tyle ostre zęby, że są w stanie wyciąć sobie ten kęs.
Czyli żeby obłaskawić piranie, żeby dało się tam posprzątać, trzeba najpierw sprawić, żeby były najedzone.
Z naszymi piraniami jest w ogóle inna historia, bo one są płochliwe. I tak naprawdę jak włożymy coś do akwarium, to one się wszystkie chowają. Jeszcze na dole, w dużym zbiorniku, jak mieliśmy dorosłe piranie, kiedyś wpadliśmy na taki pomysł, żeby zrobić z okazji jednego z eventów pokazowe karmienie. Oczywiście nie chcieliśmy wrzucać żywego zwierzęcia, tylko kawałek wyfiletowanej ryby, takiej właściwie nie do końca wyfiletowanej, tak żeby jeszcze miała trochę łusek. No i jak wpuściliśmy tą rybkę na lince do zbiornika, do środka i wszyscy czekali na to, żeby była jakaś taka fajna scena, jak to one są agresywne, to wszystkie piranie się schowały. Zbiornik był zupełnie pusty, pływała w nim tylko ta powieszona część pokarmu.
Ale to musi być bardzo trudne przekonać takiego początkującego akwarystę pierwszy dzień w pracy. Słuchaj, włóż tam rękę, nic ci nie zrobią, weź tam wysprzątaj, nie przejmuj się.
Właśnie jest dokładnie na odwrót. Takie początkujące osoby, szczególnie nasi praktykanci albo stażyści z uniwersytetu, są bardzo odważne i uważają, że są nieśmiertelne. Mieliśmy takie przypadki, że osoby trochę przekraczały tą granicę zdrowego rozsądku, łamiąc pewne uregulowania, które mamy u nas, i raz doszło do ukąszenia osoby, właściwie ugryzienia, bo młodego człowieka, który później u nas pracował, ale był przekonany, że jest w stanie karmić mureny ręką, dlatego że one wiedzą, że to on daje im jeść. No, okazało się, że nie wiedziały. Tak, że po prostu nie wiedziały. Rzeczywiście dość mocno zostało ugryzione. Zostało ugryzione. Mureny mają bardzo duże pyski wbrew pozorom i długie zęby. Tych zębów nie widać, one są ukryte w tkankach miękkich, więc no, musiał mieć założonych kilka szwów na ręku, ale na szczęście nic poza tym się nie stało.
Prawdopodobnie część ludzi kieruje się stereotypami. Domyślam się, że część zwierząt budzi obawy, a część zwierząt jest niedocenianych. Ludzie nie spodziewają się z ich strony żadnego zagrożenia.
Tak, i powiem więcej. W naszych uregulowaniach prawnych jest tak, że w akwarium jedynym zwierzęciem niebezpiecznym jest krokodylica, którą widzieliśmy. Dlatego, że należy do rzędu krokodylowatych, a one są uznane za zwierzęta niebezpieczne. No a ona w najlepszym wypadku mogłaby nam zabrać kawałek kciuka. Czyli tak naprawdę niebezpieczna nie jest. Trzeba na nią uważać, jak na każde dzikie zwierzę. Zdecydowaliśmy się wprowadzić coś innego, w związku z tym, że mamy dużo zwierząt, które są, nie wiem, jadowite, albo rzeczywiście zdarza się, że są agresywne. Wprowadziliśmy taką kategorię zwierzęta potencjalnie niebezpieczne. Tutaj z kolei mamy zbiornik z niszczukami. Niszczuka krokodyla jest to gatunek drapieżnika z Ameryki Północnej. Jest dość ciekawym drapieżnikiem, dlatego że jest bardzo prymitywny ewolucyjnie. Możemy powiedzieć, że jest to żywa skamielina. Nasze niszczuki są jeszcze bardzo małe, bo dorosłe mogą ważyć spokojnie ponad 100 kg i mieć ponad 3 metry długości. I te niszczuki mieszkają z nami też stosunkowo niedługo. One do nas trafiły 1,5 roku temu. Trafiły już tej wielkości, dlatego że one są co pewien czas obecne w handlu i jest to jeden z tych przypadków, kiedy zwierzaki przerastają możliwości domowych akwariów. Natomiast właściciele tych ryb zachowali się mega odpowiedzialnie, czyli starali się im znaleźć nowy dom. Niestety często jest tak, że jak zwierzę nam się nudzi, nam jako ludziom, albo przerasta nasze możliwości, to po prostu zwracamy mu wolność, czyli wypuszczamy je albo do zbiorników, albo jeżeli chodzi o gady do lasu, czy też nad różnego rodzaju zbiorniki wodne. I to się niestety zdarza, że źle kończy. Źle kończy nie tylko dla tego zwierzęcia, ale w ten sposób na przykład w naszym środowisku mamy bardzo dużo żółwi czerwonolicych. Spotkanie nad polskim jeziorem żółwia nie jest niczym wyjątkowym. Natomiast nie będzie to żółw, który powinien być w tym jeziorze, dlatego że żółwie czerwonolice były sprowadzane masowo i do tego są bardzo tolerancyjne, jeżeli chodzi o zimę. Spokojnie zimę przeżywają, więc jest ich u nas naprawdę bardzo, bardzo dużo.
Jak rozumiem, wypuszczenie takiej ryby egzotycznej do polskiego morza może się skończyć zaburzeniem różnorodności gatunkowej.
Akurat do morza nie. Dlatego, że Bałtyk ma bardzo niskie zasolenie i to tak naprawdę eliminuje możliwość przeżycia zwierząt, które wpuścimy ze zbiorników pełnozłonych. Ale jeżeli chodzi o zwierzęta słodkowodne, to tak, rzeczywiście takie ryzyko istnieje, szczególnie w jakichś zbiornikach, które mają wodę podgrzewaną. Czyli przy wszelkiego rodzaju elektrociepłowniach, tak jak w Koninie mamy kanały koło elektrowni. I to jest taka sytuacja, że tam te warunki są ogólnie zaburzone, więc mamy wyższe temperatury i tam zwierzęta potrafią dłużej przeżyć. No jest to oczywiście wprowadzanie obcego gatunku, który nie tylko może zaburzyć równowagę w ekosystemie, ale także może wprowadzić patogeny. Zwierzęta w danym środowisku są odporne na to, co mogą spotkać, na to, co, że tak powiem, występuje w tym środowisku. Natomiast my nigdy nie wiemy, co w sobie noszą zwierzaki, które my kupujemy czy hodujemy w akwariach. To jest tak, kupujemy zdrową rybę, ale tej ryby raczej nikt jakoś specjalnie nie leczył. Ta ryba nie była sprawdzana pod względem weterynaryjnym tak jeden do jednego. Oczywiście, one są kontrolowane, natomiast ta kontrola daje efekty, dopóki ryba ma dobre warunki. To jest szczególnie widoczne przy zwierzętach słonowodnych. Jeżeli pojawi się jakiś stresor, na przykład transport, to zwierzaki, które są zdrowe, nagle okazuje się, że łapią wszystkie choroby, które mogłyby złapać, tylko i wyłącznie dlatego, że stres powoduje u nich tak duże osłabienie organizmu.
I taki zagraniczny gatunek może wyprzeć rodzime gatunki, prawda?
W skrajnych sytuacjach tak. U nas takiej sytuacji, jeżeli chodzi o wprowadzenie gatunków w wodach słodkich, w zasadzie nie było. Natomiast tak, no pojawiły się inwazyjne gatunki w Bałtyku, takie tolerancyjne, tyle że nie wypuszczane przez ludzi. Natomiast rzeczywiście może, teoretycznie może doprowadzić do przewrócenia się ekosystemu, a na pewno nie jest to korzystne w żaden sposób.
Inwazyjne, ale tolerancyjne, czyli tolerancyjne dla różnorodnych warunków, ale inwazyjne dla rodzimych gatunków.
Tak, dlatego że na ogół te zwierzęta, które stanowią zagrożenie, to są zwierzęta, które są bardzo twarde, tak jak żebyśmy chcieli je tak określić naszymi określeniami ludzkimi, czyli potrafią się świetnie znaleźć w każdej sytuacji. Tutaj doskonałym przykładem jest babka bycza. Wygrała tym, że opiekuje się swoimi dziećmi i robi to skutecznie. Czyli samiec jest w stanie opiekować się, powiedzmy, dwoma miotami młodych, przez co te młode nie giną, tak jak inne młode babkowatych naszych rodzimych, i pojawiają się w wodach przybrzeżnych w bardzo dużych ilościach. One nie zjadały naszych ryb, one zjadały ich pokarm. W ten sposób nasze ryby miały mniejsze szanse na to, żeby przetrwać i stąd tak duże pogłowie babek. Natomiast ekosystem sobie z tym troszkę poradził. Pojawiły się drapieżniki, które się wyspecjalizowały w jedzeniu babki byczej i teraz jej pogłowie jest zdecydowanie niższa. A tu mamy dość ciekawego żółwia, żółwia jaszczurowatego. Żółwia, który mimo, że jest żółwiem, jest naprawdę niebezpieczny. Wygląda tak spokojnie, leży sobie na dnie. Wygląda, jakby miał trochę za małą skorupę, prawda? Jest to zwierzak, po pierwsze, drapieżny, po drugie, mający bardzo długą szyję. W sensie, on bez problemu potrafi stąd wystawić nozdrza nad linię wody. I ma bardzo silny uścisk szczęk. W sensie, u niego uścisk szczęk to jest tona na centymetr kwadratowy. To nam niewiele mówi, ale hiena ma 500 kilo. Więc jest naprawdę silny. Tej wielkości zwierzak bez problemu zabrałby nam przedramię. Jest to zwierzak, który został do nas zgłoszony jako znaleziony w swoim ogródku. W sensie pani mieszkała całkiem niedaleko i miała w ogródku staw i do tego stawu z lasu przyszedł ten żółw. Co jest tylko i wyłącznie dowodem na to, że ktoś kiedyś go wyrzucił do lasu, bo mu się po prostu zmudził. Ta pani na szczęście dobrze tego żółwia oznaczyła i dzwoniła do nas, że ma żółwia jaszczurowatego. Ja również, tak jak koledzy, uważaliśmy, że pani się pomyliła, że to jest żółw czerwonolicy, których jest wszędzie pełno. Natomiast pani, że tak powiem, świetnie odrobiła pracę domową. Żółwiowi zagwarantowała fajne warunki, trzymała go u siebie przez rok w zbiorniku o połowę mniejszym niż ten zbiornik, który mamy tutaj, tyle że żółw był dużo mniejszy. Był też o połowę mniejszy. I stwierdziła, że w momencie, kiedy on przerósł jej możliwości, że chce go nam oddać tak, żeby u nas dobrze sobie funkcjonował.
Czy ten żółw miał interes w tym, żeby ugryźć tą panią?
To są gady. Tutaj nie możemy powiedzieć o czymś takim jak interes. To samo sobie porozmawiamy o tym samym w przypadku anakond, które mamy na dole. generalnie jest to zwierzę po pierwsze agresywne, czyli mógł w zachowaniu obronnym ją ugryźć, a poza tym mógł ją potraktować jako pokarm. Gady się nie przyzwyczajają. Mamy gatunki, które są łagodne, które można hodować w domu, jest to bezpieczne, nikomu krzywdy nie zrobią, ale one się nie przywiążą do swojego właściciela, tak jak ssaki czy ptaki, które także trzymamy w domach.
8 lat temu bodajże był taki wypadek w jednym z czeskich ogrodów zoologicznych, gdzie pani, która była specjalistką od węży, nie sprawdziła, gdzie jest wąż i otworzyła jedno z okien rewizyjnych. I anakonda strzeliła, złapała ją za buzię i starała się ją wciągnąć do środka. Mówiąc strzeliła, mam na myśli to, że wąż potrafi
błyskawicznie
na 2/3 długości ciała. Czyli u nas 6 metrów, spokojnie te 4 metry to jest zasięg taki. Na szczęście okno rewizyjne było na tyle małe, że ta pani do tego akwarium nie dała rady być wciągnięta do terrarium, ale wąż zabrał jej nos, kawałek twarzy i żuchwę, prawda? Więc jest to dowód na to, a to był specjalista, ekspert od węży, więc jest to dowód na to, że bywa przeróżnie i że trzeba bardzo uważać.
Ale na szczęście wąż w domowych warunkach raczej nie powinien tak bardzo urosnąć, prawda? Do takich rozmiarów, jak widzimy tutaj.
Anakonda bez problemu urośnie, nawet większe. Węże nie dostosowują swoich rozmiarów do zbiornika, to nie ryby, one nie karłowacieją. To my podejmujemy decyzję, jakiego węża chcemy mieć. Bierzemy pytona królewskiego, osiągnie maksymalnie metr, najprawdopodobniej 70 cm. Chcemy dużego węża, pyton tygrysi, do 6 metrów, najczęściej 4-metrowy, ale łagodny, spokojny wąż, którego można trzymać w domu.
Ale on przecież nie rośnie do tych rozmiarów na myszkach.
Bo jego się nie karmi myszkami.
Żywym kurczakiem?
Nigdy żywym. Dla nas to był olbrzymi problem. To są zwierzęta z Czech. Tam nie ma takich przepisów i były karmione, jak je kupiliśmy, żywcem. My kupiliśmy je jako metrowej długości zwierzaki i żeby je przestawić na martwy pokarm, mieliśmy bardzo duży problem. W sensie tak. Kupujemy od dostawcy przygotowane, powiedzmy, króliki. Te króliki trzeba podgrzać do temperatury ciała prawdziwego królika i trzeba było nim udawać, że ten królik się rusza. I dopiero jak taką kukiełką... Tak, na kiju, no bo przecież nikt nie ryzykował wkładania ręki, prawda? Bo jest to ryzykowne. Oczywiście po kilku karmieniach one się nauczyły, że jeżeli coś wpada w tej temperaturze do terrarium, to jest jedzeniem. I zaczęły pokarm bez problemu pobierać i teraz bez problemu pobierają pokarm martwy. Uważam, że każde zwierzę drapieżne można przestawić na karmę martwą. Chodzi mi tutaj o gady, o pajęczaki. W przypadku pajęczaków to jest trochę bardziej złożone, dlatego że je karmimy owadami i tutaj one rzeczywiście muszą mieć ten bodziec ruchowy. Ale w przypadku gadów nie ma tego bodźca ruchowego. Najważniejsza jest temperatura i zapach. Więc to wymaga sporo. Wymaga bawienia się, kukiełka, trochę teatrzyk. Ale udaje się nawet z najbardziej wybrednymi wężami, tylko wymaga to dużo pracy. Jest to nie tylko dużo bardziej humanitarne, jeżeli możemy tak powiedzieć, czy etyczne, ale jest także prostsze później dla hodowcy, dlatego że hodowca może być zabezpieczony, nie jest uzależniony od żywych zwierząt, które musi kupować i trzymać, tylko może mieć swoją lodówkę, w której trzyma określoną ilość myszek albo szczurków, które zostały uśpione przy użyciu CO2 na przykład i w miarę potrzeb je rozmrażać, przygotowywać do podania i podawać wężom. No poza tym wtedy też suplementacja jest prostsza, czyli możemy taką myszkę nafaszerować witaminami i odpowiednimi lekami, dzięki czemu nie ma problemu z podaniem ewentualnych lekarstw.
To są nasze meduzy?
To jest Aurelia Aurita, nasza meduza akurat, tylko ta nie jest z Bałtyku. Z Aurelią jest w ogóle taka ciekawa sytuacja. Co roku pod koniec lata bardzo dużo meduz jest wyrzucanych na brzeg, co jest naturalne. To jest ich cykl życiowy. Meduza jest pokoleniem rozmnażającym się płciowo i po rozmnażaniu to pokolenie umiera. W całości ginie. W wyniku ich rozmnażania powstają polipy, które osadzają się na dnie i zaczynają się rozmnażać bezpłciowo. Czyli produkują takie małe meduzki, które są totalnym kseropolipa, genetycznym ksero. I dopiero w następnym pokoleniu te meduzy mogą tą mieszankę genetyczną sobie wymieniać. Natomiast w Bałtyku sytuacja wygląda tak, że co roku do Bałtyku na wiosnę młode meduzki, efyry, są wpychane w dużych ilościach, ale tak małe zasolenie i temperatury powodują, że one u nas giną bezpotomnie. Czyli Bałtyk jest tak, nie wiem, no, ślepym zaułkiem dla tych meduz. I
My próbowaliśmy pozyskać polipy z naszych meduz i niestety przy tak niskim zasoleniu jest to niemożliwe.
Warto też chyba dodać, że dużą część meduz zabijają plażowicze, wynosząc meduzy w wiaderku.
No właśnie, to już jest tak, że to nie gra roli tak naprawdę, bo w momencie, kiedy one są przy linii brzegowej, to i tak jest schyłek ich cyklu życiowego. To jest koniec ich życia. Więc tak, na pewno są to gatunki, które nie parzą. W naszym morzu jest jeden gatunek, który może nas poparzyć, ale on może nas poparzyć, jeżeli byśmy naprawdę głęboko nurkowali, bo lubi zimną wodę, czyli jest na głębokości, myślę, że poniżej kilkunastu metrów, jeżeli chodzi o okres letni. Natomiast hełbia modra w żaden sposób nas nie poparzy i zarówno ratowanie jej, jak i wynoszenie jest bezzasadne. W sensie to ani nie pomaga, ani nie szkodzi.
Kto z kim w morzu nie lubi się? Jeśli na przykład chciałabym mieć akwarium i wymyśliłabym sobie, że chcę mieć ukwiał, konika morskiego, rozgwiazdę i na przykład krewetkę.
To myślę, że największy problem miałby konik morski, który jest taką rybką, która jest bardzo urocza, ale słabo pływa. Do tego jest bardzo wymagający pod względem pokarmowym. W sensie jest naprawdę delikatny. I pewno zjadłby go ukwiał, jakby miał okazję. Ekosystemy są tak poukładane, że zwierzęta, które mogłyby stanowić dla siebie jakieś takie wyraźne zagrożenie, a jednocześnie zwierzęta spokojnego żaru, będą siebie unikały. Z konikami mamy jeszcze jedną fajną historię dotyczącą rozmnażania. U koników jest tak, że dziewczyna składa ikrę do chłopaka, ale chłopak tylko inkubuje ją do momentu wyklucia się młodych. Niestety ta niesamowita zdolność ochrony młodych spowodowała, że koniki zostały uznane za super samców i w wielu miejscach, szczególnie w południowo-wschodniej Azji, są uznawane za afrodyzjak albo za środek na potencję. Stąd też duży problem z ilościowym traktowaniem koników i dlatego też podlegają ochronie.
I jeszcze tutaj widzę w tle, ale się schował. Jeżowiec.
Jeżowce też mają konkretną funkcję w akwariach, mają zjadać glony. I tych jeżowców mamy u nas bardzo dużo w zbiornikach, dlatego że występuje wiele glonów, które nie są mile widziane w akwariach. Potrzebne są zwierzęta, które będą pomagały nam te skały czyścić. To jest właśnie diadema, gatunek, którego jest u nas najwięcej. To jest akurat jeżowiec, który posiada nie tylko kolce z krzemionki, ale także kolce jadowe. Czyli poza tym, że może nas ukuć, to jeszcze jak odpowiednio głęboko nas ukuje, to niektóre z tych krótszych posiadają gruczoły jadowe. On nie jest bardzo niebezpieczny. Natomiast myślę, że to jest dobry moment, żeby wszystkich przekonać do tego, żeby nawet w Chorwacji, po skałach chodzili w butach rafowych. Jeżowce, jeżeli ktoś miał go w ręku, to doskonale wie, że te kolce wcale nie są aż tak bardzo ostre, ale mają jedną cechę. Są bardzo łamliwe. Jak na nie staniemy, to one się bez problemu wbiją i wystarczy, że przekręcimy minimalnie środek ciężkości, łamią się i wtedy jest po wakacjach.
Z kolei tu jest chyba odwrócony.
Nie. Widzimy u góry, wszyscy biorą za jego oko, a to jest jego odbyt. To jest tak prymitywne zwierzę, że nie ma oczu. Buzia jest od spodu, odbyt jest u góry.
Natomiast... A to białe to nie są zęby?
Nie, to białe to nie są zęby, to są komórki, które odpowiadają, grupy komórek odpowiadające za gospodarkę mineralną.
Jeżowiec jest w każdym akwarium.
No bo w każdym akwarium powinien dbać o to akwarium. Tutaj są jeszcze strzykwy w każdym akwarium, czyli inne szkarłupnie, które chodzą po dnie, są bardzo niemrawe i one z kolei dbają o to, żeby się nie tworzyły deficyty tlenowe w żwirze. Rozkopując ten żwir, przesiewając go, generalnie odżywiają się tak jak nasze drzewnice, czyli zjadają martwą materię organiczną, która się pojawia gdzieś w mule, no i w ten sposób w tym mule funkcjonują. Weszliśmy sobie na zaplecza hodowlane, na część tych zapleczy.
Intensywna woń.
Intensywna morsko-rybna woń. Tutaj jest nasz zbiornik hodowlany z naszymi rekinami, które bardziej wyglądają jak rekiny, czyli z żarłaczami rafowymi czarnopłetwymi. Nasze żarłacze są za duże na to, żeby trzymać je na powierzchniach ekspozycyjnych, więc zagwarantowaliśmy im odpowiednie warunki na zapleczu. Czekają na moment, kiedy otworzymy jakiś zbiornik, w którym będziemy w stanie eksponować je dla ludzi poza eventami, bo w ramach różnego rodzaju wydarzeń edukacyjnych także schodzimy tutaj na dół. Jak się tym żarłaczom przyjrzymy, to doskonale widać, że są to zwierzęta, które świetnie pływają i no, wyglądają tak trochę jak rekiny ze szczęk. Ale musimy pamiętać, że nawet rekiny ze szczęk, czyli żarłacz biały, nie jest rekinem, który chce zjeść człowieka, bo nie wiem, uważa, że człowiek jest jego podstawowym pokarmem. W rzeczywistości to jest tak, że dużo większym zagrożeniem dla nas są na przykład orzechy kokosowe spadające z palm. One zabijają 4-5 razy tyle osób co roku, co rekiny. Dochodzi do kilku ataków rekina, w wyniku tego rokrocznie ginie od 1 do 2-3 osób. Natomiast musimy wiedzieć, że rekin atakuje człowieka nie po to, żeby go ugryźć, tylko po to, że nie wie, kim ten człowiek jest i z czym można byłoby go zjeść. Czy można się pomylić co do foki? Oczywiście. Ta próba polega na tym, że on nas nie może dotknąć, on może nas tylko ugryźć. Niestety tak duży drapieżnik, jeżeli nas ugryzie, to rany są bardzo rozległe i często może się to kończyć kalectwem albo jakimiś dużymi komplikacjami. No przecież najwięcej jest wypadków tylko związanych z pokaleczeniami, a nie z zejściem śmiertelnym, jeżeli już takiej terminologii używamy. Natomiast rekiny na pewno są bardzo potrzebne w środowisku, bo pełnią funkcję takich, nie wiem, policjantów, strażników. W naturalnym środowisku będą polowały zawsze na najsłabsze organizmy, czyli na chore albo stare. W ten sposób dbają o dobrą kondycję zdrowotną całej populacji ryb. Jeżeli by rekinów zabrakło, to bardzo szybko cała piramida pokarmowa by się rozleciała. No nie byłoby drapieżników, więc ilość tych organizmów, które one zjadają, by nagle wzrosła, a następnie skończyłaby się baza pokarmowa dla tych zwierząt i później by zmalała. Niestety jest tak, że z rekinami mamy pewien problem. Nie dość, że są wrogiem publicznym numer jeden, to jeszcze do tego potrawa przyrządzana z ich płetw jest uznawana za bardzo nobilitującą i za wielki rarytas. W związku z czym w wielu państwach jest mocno uprawiany proceder finningu, czyli obcinania rekinom płetw. Tylko to brzmi tak dość luźno, a w rzeczywistości wygląda to tak, że rekiny żywe są wciągane na pokład, następnie obcina się im płetwy i się wyrzuca do wody. Rekin bez płetw dusi się w tej wodzie, już poza tym, że jest okaleczony.
I babrze się mu rana.
Znaczy się on ginie, on po prostu nie ma szansy, żeby przeżyć, więc my działamy w ramach organizacji Shark Alliance, robimy co roku Shark Week, taki tydzień, w którym chcemy pokazać, jak bardzo fajne są rekiny i że warto je chronić, na przykład poprzez niejedzenie zupy z płetw rekina. O, tutaj akurat są mureny i one niestety muszą tutaj przebywać, bo w okresie ostatnim coś się pogniewały i doszło do scysji pomiędzy tymi dwoma centkowanymi, a mureną, która jest na ekspozycji. Rzeczywiście zwierzęta lubią się na siebie gniewać. Tak bywa, tak jak wśród ludzi. Któregoś dnia wstajemy lewą nogą, nie wiadomo, nic się teoretycznie nie zmieniło, a nie mamy ochoty z daną osobą rozmawiać i wszystko nas drażni. I u zwierząt też tak bywa. Natomiast my staramy się reagować możliwie szybko. Zwierzęta są obserwowane, no nie przez całą dobę niestety, ale także są pracownicy w nocy, którzy dbają o to, żeby sprawdzać, jak się zachowują. Czy się nie pobiły, dokładnie. Szczególnie w przypadku większych drapieżników jest to ważne, no bo mogłyby sobie zrobić krzywdę w wyniku takiego pobicia.
Tamta murena, z tego co widziałam, dostała taki kawałek tektury.
Rurę ceramiczną. Ta rura ma być jej jaskinią, ona przez to czuje się ważniejsza i jest jej lepiej, jak ma się gdzie schować.
Czyli taki brak jaskini dla mureny to jest trochę taki brak prestiżu.
Tak, to jest strasznie stresujące. No to jest troszkę tak, jakbyśmy na przykład szympansa wsadzili do klatki, w której nie będzie żadnych gałęzi, drzew. I nawet jeżeli klatka będzie olbrzymia, to on będzie w tej klatce czuł się mega niekomfortowo. Dopiero zbudowanie mu struktury, w której będzie się mógł poruszać i dobrze będzie się czuł, spowoduje, że może się poczuć lepiej w swoim środowisku.
Ale przykładowo te żarłacze nie miały nic w swoim akwarium.
Żarłacze nie miały nic, dlatego że żarłacze są rybami toni i muszą pływać. Czyli bodźce raczej nie są czymś wskazanym. Dla nich powierzchnia dna, czyli obszar, po którym mogą pływać. Więc zbiornik może być płytszy, ale ważne, żeby gwarantował im możliwość swobodnego pływania w różnych kierunkach.
To myślę, że z punktu widzenia laika łatwo jest pomyśleć, że dana ryba cierpi, albo wręcz odwrotnie, że ma super warunki, a rzeczywistość wygląda inaczej.
Ludzie starali się to pomierzyć. Linijką i termometrem określić warunki bytowe zwierząt. Natomiast te warunki bytowe ja osobiście uważam, że powinno się rozpoznawać na podstawie wolności. 5 podstawowych wolności, czyli to poczucie swobody, wolność pokarmowa, wolność seksualna czy rozrodcza w przypadku ryb, wolność socjalna, czyli możliwość interakcji z innymi zwierzętami i możliwość schronienia. To są te 5 czynników, które powinniśmy zagwarantować. Jesteśmy szczerzy, mamy pewne rzeczy, które musimy pozmieniać. Powinniśmy przebudować wybieg dla krokodyla na przykład, ale z drugiej strony nie dobieramy zwierząt tak, żeby przerastały nasze możliwości hodowlane. Na to chyba najbardziej narzekają zwiedzający, bo nigdy u nas, niestety, do tej pory nigdy nie widzieli takiego rekina, który mógłby wyglądać jak szczęk. Nawet niektóre baseny mają takie rekiny, a my ich nie mamy. Ale to nie jest brak możliwości dokonania zakupu, tylko brak możliwości zagwarantowania temu zwierzakowi fajnych warunków. Bo kupienie nawet małego rekinka nie rozwiązuje problemu. On bardzo szybko rośnie i wtedy trzeba coś z nim zrobić.
No dobra, ale wiesz, jak narysujesz. No to super. Co powiemy panią?
Do widzenia. Rezerwat morsa.